ale dzisiejsze nasze spotkanie, tak jak wspominałam, będzie poświęcone księdzu prałatowi Marianowi Lewandowskiemu. O księdzu prałacie będziemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. W studio witam kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu panią Aleksandrę Pudelską.
Dobry wieczór.
Artystę malarza, też autora książki, współautora książki wraz z księdzem Marianem Lewandowskim, Piotra Drozdowicza.
Dobry wieczór.
I historyka sztuki, wieloletniego pracownika Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Michała Błaszczyńskiego.
Dobry wieczór.
Miałam się nie pomylić przy nazwisku, a pomyliłam się przy instytucji.
A to do trzech razy sztuka.
A na łączach rozmawiamy, też gościmy w naszej audycji dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, księdza doktora Wiesława Garczarka.
Witam serdecznie.
I myślę, że od dyrektora tej zacnej instytucji zaczniemy dzisiaj. Księże dyrektorze, jakie wspomnienia, jaką postacią był zmarły niedawno ksiądz prałat Marian Lewandowski? Ile wniósł? Ja wiem, że to będzie pewnie za dużo pytań od razu, ale czego najbardziej brakuje po stracie takiej postaci jak ksiądz Marian Lewandowski?
Powiedziałbym tak. Najpierw to mały, wielki człowiek, to znaczy niewysoki wzrostem, ale wielki człowiek w tym znaczeniu jako fachowiec w swojej dziedzinie, historyk sztuki, konserwator, człowiek wielkiej wiedzy, także kapłan, a na to wszystko też ktoś, kto miał ogromne doświadczenie. Właściwie każdy kościół diecezji zabytkowy był księdzu prałatowi znany, ale nie tylko, bo wszystkie, powiedzmy, obiekty w diecezji, ale także i nowe kościoły, gdzie na pozór by się wydawało, że nie ma obiektów zabytkowych w tych nowych kościołach, a jednak też swoją wiedzą, fachowością służył pomocą w budowaniu, w aranżacjach prezbiterium, odpowiednich części kościoła, także kontynuując to, powiedziałbym, no, w tym znaczeniu dla diecezji, dla kościoła, dla fachowców z dziedziny kultury, sztuki, konserwacji, rzeczywiście wielka strata i powiedziałbym, jakiś rozdział historii na Ostrowiu Tumskim, szeroko rozumianym, zamyka się ze śmiercią księdza prałata.
W pewnym sensie jakiś nowy rozdział rozpoczął się dzięki księdzu prałatowi, bo to dzięki niemu właściwie ten monumentalny, szeroko zakrojony remont Akademii Lubrańskiego się rozpoczął. Jaka była rola księdza prałata w tym, że Akademia Lubrańskiego odzyskała taki blask i stała się rzeczywiście na Ostrowie Tumskim pięknym, zwracającym uwagę poznaniaków nie tylko miejscem? O to zapytam Michała Błaszczyńskiego.
To, co się wtedy tam wydarzyło, to jest lat temu, już przeszło 10, to też opowiada historię, kim był ksiądz prałat. Bo to był człowiek, który potrafił zaufać. Bo ta praca, która tam była wykonana, to tak naprawdę oczywiście jest z jego inspiracji, gdzieś pod jego okiem, ale to jest praca ludzi, którzy z nim współpracowali. A to trzeba wielkiej umiejętności, pokory, zaufania, by zaufać współpracownikom młodszym, mniej pewnie doświadczonym, ale łatwiej zaufać, kiedy widzi się ich
Rozumiem,
serce.
Rozumiem, że pan też był tym zaufaniem obdarzony.
Tak, to prawda. Natomiast myślę, że wiele więcej może w tej kwestii akurat powiedzieć pani kustosz. Natomiast tak, to się dlatego udało. Było wielokrotnie tak, że prałat po prostu nas zostawiał. No bo wiedział, że to będzie dobrze zrobione, że będzie zrobione tak, jak on by sobie pewnie tego życzył. I to chyba jest w ogóle rys taki ważny, osobowościowy. To może zabrzmi dziwnie, ale tak nie ma zabrzmieć. Często myślimy i mówimy, że świeccy w kościele to tak nie mają wiele do powiedzenia. Bo księża mają wiele do powiedzenia w kościele. A Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i ksiądz Prawa Lewandowski są dokładnie odwrotnie. No był, czy zawsze gdzieś był i do niego się zawsze przychodziło w wielu trudnych sprawach, kiedy trzeba coś było rozsądzić, zdecydować, no to on tą decyzję podejmował albo pomagał ją podjąć, bo umiał słuchać. Ale to dzieło tego remontu, przysposobienia Akademii Brańskiego, to jest jego zaufanie do nas.
Pamiętam taką audycję o Akademii Lubrańskiego, też z udziałem Michała Błaszczyńskiego. Ten remont, wniosek został złożony w 2005 roku właśnie z inicjatywy księdza prałata Mariana Lewandowskiego. Potem rozpoczął się ten generalny remont gmachu Akademii Lubrańskiego. Po 2 latach intensywnych badań archeologicznych, historycznych, prac budowlanych, zbiory jednego z najstarszych muzeów przeniesiono właśnie do Historycznej Akademii Lubrańskiego. Uroczyste otwarcie nastąpiło w 2007 roku. Jakie to było dzieło? Jak przedtem wyglądała Akademia Lubrańskiego, zanim ksiądz prałat nie podjął takiej decyzji, żeby zawalczyć o jednak fundusze unijne, żeby te fundusze zdobyć i takie dzieło po sobie w sumie zostawić?
No to było inne miejsce. To było muzeum, które przypominało magazyn. Ono się jakoś tam wpisywało w koncepcję muzealnictwa, natomiast no, nie dawało właściwie żadnych możliwości jakichś prac takich edukacyjnych, działań edukacyjnych, czy organizowania wystaw czasowych większych, zdobywania nowych eksponatów. No muzeum zawsze i niestety tak jest do tej pory miało problem rzeczywiście z magazynem zbiorów. A zatem ta ekspozycja musiała tak wyglądać. I no dzięki temu no właściwie ten rozdział, ta historia Muzeum Archidiecezjalnego zaczęła być pisana od nowa, bo możliwości, które stanęły przed tą instytucją, no nigdy nie miała tak dobrze w historii, choć oczywiście zawsze można coś poprawić. Tak, to jest skok i to muzeum, myślę, na nowo zaistniało, zawsze będąc w Poznaniu, na nowo w tym mieście zaistniało.
To jeszcze wrócę do księdza dyrektora Wiesława Garczarka. Odsłoniliśmy już twarz księdza prałata Mariana Lewandowskiego jako właściwie menadżera, tak? Kogoś, kto potrafi doskonale zarządzać zespołem, wybitnego historyka sztuki. No ale księdza oczywiście też przede wszystkim. Jaka to była taka postać, jaka to była postać we współpracy na tym poziomie takim duchowym? Ile tam jest z księdza prałata w Muzeum Archidiecezjalnym?
Myślę, że tutaj jako kapłan wnosił wiele swoją osobowością, właśnie taką pokorą, umiejętnością słuchania, rozmawiania, bez jakiegoś oceniania. Raczej to była taka postać, która jak dobry ojciec bierze za rękę i prowadzi. Tak ja osobiście to odbieram, chociaż nasza współpraca za długo nie trwała. No, ksiądz prałat przeszedł na emeryturę w 2012 roku, czyli no, 7 lat zaledwie w tych relacjach naszych to się przewijało. Chociaż ja księdza prałata znałem znacznie wcześniej i z innych też posług duszpasterskich. Niemniej to mnie zawsze tak jakoś zachwycało w księdzu prałacie, ten spokój, jakaś taka pokora i ta umiejętność takiego podprowadzania do wielu spraw różnych osób.
Wieloletnim współpracownikiem księdza prałata była kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu pani Aleksandra Pudelska. Jaka to była postać księdza prałata?
Zgadza się. Ja może śmiało
powiedzieć. Jak się
zaczęła
ta współpraca?
Tak, byłam w sumie młodą dziewczyną po studiach, kiedy zostałam przyjęta jeszcze przez poprzednika księdza Tomaszkiewicza. Ksiądz Lewandowski był wtedy kustoszem i pamiętam jeden z pierwszych dni, kiedy przyszłam do pracowni, przedstawiono mi księdza kustosza i koleżanka, wtedy też młoda dziewczyna, mówi: na księdza kustosza? Janusza to trzeba uważać, bo on mówi, jest tak inteligentny i tak sprytny, że no, uważaj na niego. Ale to było w tym dobrym sensie, nie żeby się go bać czy coś takiego, tyle tylko, że ksiądz prałat potrafił zawsze obrócić wiele rzeczy w żart. Bardzo poważni ludzie, którzy czasami przychodzili do muzeum, im się wydawało, że tutaj tylko można mówić pobożnie i tylko poważnie, byli czasem zszokowani i zdziwieni, że ksiądz prałat potrafił tak obracać sprawy i żartować. 37 lat, można powiedzieć, znałam księdza Lewandowskiego. No i też jedyne, co mogę powiedzieć, to tak jak mówił Michał, że dawał pole do działania. On właściwie nie rządził nami, tylko można powiedzieć zarządzał, to znaczy właśnie pozwalał na wszelkie inicjatywy, korygował je. Mieliśmy też my do niego zaufanie, że jak były jakieś wątpliwości, nie wiedzieliśmy jak postąpić, można było przyjść do księdza prałata i nie zawsze odpowiedział, czasami zostawiał i kazał samemu myśleć, żeby to sobie z tym poradzić. Czasami miał takie rady typu, że jak zrobić w tym miejscu na przykład obraz, bo konserwacją dzieł sztuki zajmowaliśmy się także, bo pracownia przez wiele lat istniała. To miał takie swoje właśnie z sufitu wzięte różne rady, że na przykład, no jakbyśmy tam zrobili, podwiesili, jakby tak pani właśnie powisiała nad tym obrazem, to by sobie pani poradziła. Także było mnóstwo takich właśnie dowcipnych, dużo też oczywiście konkretnych rad, no ale właśnie tak ta praca i współpraca z nim właśnie wyglądała. Zawsze chętnie się przychodziło do pracy, nikt się dyrektora nie bał, w takim sensie, żeby nie był wobec niego serdeczny i szczery. Umiał bariery takie łamać i dobrze nas traktować.
W Muzeum Archidiecezjalnym w górnych salach często możemy też spotkać wystawy sztuki współczesnej. Jaki był stosunek księdza prałata do sztuki współczesnej, do tego, że w Akademii Lubrańskiego w tych górnych salach właśnie czasami ta sztuka współczesna się też pojawia?
Ksiądz prałat, no, będąc na co dzień z sztuką współczesną, ponieważ właśnie uczestniczył często w komisjach, które oceniały nowe wystroje kościoła, to z jednej strony zrzymał się i że rzeczywiście może jest jakiś taki trochę upadek, że ta sztuka nie wyraża tych wartości tak jak powinna. Niemniej zawsze uważał, że trzeba dać ludziom szansę, że dopóki się właśnie nie wyciągnie jak gdyby tego talentu, trochę także inspirując. Bardzo często artyści przychodzili do prałata na konsultacje. Czasami godzinę trwało albo jeszcze dłużej rozmowa z księdzem na tematy takie, także też umiał właśnie trochę pokierować tymi działaniami artystycznymi. Nie narzucał, tylko właśnie też podpowiadał, sugerował i zależało mu na tym, żeby mimo wszystko spróbować pokazać sztukę współczesną. I dzięki temu, że mieliśmy właśnie od 2007 roku już tą salę wystawową wystaw czasowych, można było takie wystawy organizować.
Michał Błaszczyński, koniecznie
bo może zadać anegdota, dlatego że ksiądz prałat to jest człowiek anegdota, tak naprawdę, więc przepraszam, że się wtrącę.
Koniecznie.
Ale z tą anegdotą dotyczącej sztuki sakralnej, czy w ogóle sztuki współczesnej, która gdzieś o sakrum zahacza. Otóż była jakaś wystawa, nie pamiętam jaka, że mnie jest to istotne w tej chwili. Wystawialiśmy...
Michał Błaszczyński.
Był to obraz, to miała być Matka Boża z Dzieciątkiem, ale to właściwie były takie maźnięcia bardzo mocnej czerwonej farby, które się w coś takiego krwistego układały. Natomiast no, miało być to wyobrażenie. I ksiądz prałat, kiedy już tam dawno po otwarciu przechadzał się po tej sali, my coś tam robiliśmy, dłużej stał przy tym obrazie i tak mnie zagadnął, mówi: panie Michale, co pan myśli, taka krwista Matka Boska, tak całą wieczność taką Matką Boską, to pan by chciał? Bo ja się zastanawiam. Także i to mniej więcej pokazuje ten jego stosunek. Tak jakby mało rzeczy było na serio, albo prawie nic nie było na serio, dlatego że on się tej poważności chyba trochę bał. Myślę, że uważał, że w ogóle wszystko jest tak znaczy poważne są rzeczy oczywiste, że sakrum jest poważne, ale w ogóle w życiu nie był, nie, że nie był niepoważny, ale był... Był takim, przepraszam, może to duże słowo, takim dzieckiem Bożym, ale w tym sensie, że miał takie dziecięctwo w sobie. To doskonale chyba opisuje jego postawę.
We wrześniu zeszłego roku nasz kolega redakcyjny, Marcel Skierski, jeszcze rozmawiał z księdzem profesorem Marianem Lewandowskim. Właśnie po Akademii Lubrańskiego ksiądz prałat go oprowadzał. Posłuchajmy tej rejestracji głosu tego spotkania niezwykłego z księdzem prałatem Marianem Lewandowskim. Myślę, że to jest jeden z ostatnich zapisów głosu księdza prałata.
Biskup lubrański po objęciu stolicy poznańskiej doszedł do wniosku, że katedralna szkoła, która była na bardzo dobrym poziomie, nie wystarcza. Zamarzył sobie uczelnię o trochę innym statusie, w związku z czym dążył do tego, żeby powołać do bytu akademię, co też uczynił. Mianowicie w 1518 roku się to rozpoczęło, znaczy pewno jego plany rodziły się dużo wcześniej. Natomiast w tym 18 roku przystąpił do działania. W porozumieniu z królem Zygmuntem I nabył z dóbr królewskich dobra stawiszyńskie, które przeznaczył na uposażenie przyszłej akademii, którą niebawem powołał do bytu. Dekret erekcyjny się nie zachował, ale wiemy, że w tym roku rozpoczęła się budowa i w tym roku rozpoczęło się też jej działanie. Powołał na rektora uczonego człowieka, Bedermana, który z całym zaangażowaniem przystąpił do organizowania działalności uczelni, a takim charakterystycznym momentem było mianowicie to, że Ratio Studiorum zostało ułożone w systemie renesansowym. Podczas gdy uczelnia krakowska uczyła jeszcze scholastycznie, średniowiecznie, i metoda, i zestaw przedmiotów wykładanych miał zupełnie inny charakter, w związku z czym uczelnia zaczęła przyciągać bardzo wielu słuchaczy, nie tylko z Polski, ale także z okolicznych krajów. Gdy się przyjrzymy tej elewacji, to zobaczymy znowu kawałek historii. Widać miejsce, gdzie się kończyło skrzydło zachodnie. Otwór przeszklony łączy się z tym fragmentem pozostałości arkady, ponieważ z tego miejsca, gdzie widzimy to przeszklenie, prowadził ganek do sąsiedniego budynku wsparty na arkadach. Wykopaliska wykazały tutaj, w tym miejscu, fundamenty budynku na rzucie kwadratu i wszystko wskazuje na to, że spełniał on taką rolę jak w Malborku Dansker, a więc sanitarną. W takim budynku, gdzie to była duża rotacja ludzi pracujących i mieszkających, tego rodzaju urządzenie w tamtych czasach było bardzo pożyteczne. O klasie tej uczelni świadczą pierwsi właściwie absolwenci z początku XVI wieku, a wśród nich Klemens Janicki, poeta, który uzyskał papieskie złote laury za swoją poezję, a potem został rektorem Uniwersytetu w Padwie. Czy Józef Struś, którego nazwisko w Poznaniu nie jest obce, lekarz, również działacz społeczny, chyba w trzech turach burmistrz Poznania i autor podręcznika na temat systemu krążenia krwi. Jego podręcznik podbił sobie całą Europę, był tłumaczony na różne języki, drukowany w Amsterdamie, w Paryżu. Zdecydowanie zdominował w tym czasie uczelnie medyczne. Czy też już na początku XVI wieku, więc prawie 100 lat później, słynny astronom Raczyński, który objął katedrę potem w jezuickiej akademii. Nam się tu udało odsłonić strop, który był zabity trzciną i zatynkowany. W tej chwili czuję to nawet jest za ta drewna. Po tylu latach. To jest niesamowite. To jest ta dębowa monstrancja. Na 1050-lecie chrztu Polski przygotowana współcześnie z dębu skamieniałego wyjętego z wałów mieszkowych, a badania dendrologiczne wskazały, że te dęby były cięte w latach 40. i 50. Więc na 10-15 lat przed chrztem, gdy Mieszko budował gród. Ten dąb jest skamieniały, więc majster, który to robił, się namęczył. One oczywiście nie sięgają 1500 roku, tylko po jakimś tam remoncie, przypuszczalnie jakieś 120 lat później. Natomiast jest tu taka drewniana symfonia. I to są belki sosnowe, które się tak pięknie zachowały. Na tamtych trzech skrzydłach całkowicie zdegradowane, bo były tam po jakimś pożarze wymienione, już było drewno odżywiczone, a to nie. Owady też nie lubią, jak im się żywica klei w zębach, nie jedzą po prostu. Są cztery miejsca ataku owadów powierzchniowe, bo tylko ta część bielasta się nadawała do jedzenia. Tu mam taki bliski, który mogę panu pokazać. Fragment, o! To jest oczywiście wytrute, zaimpregnowane i jest bezpieczne. Natomiast nie trzeba było nic belki wymieniać, bo rdzeń jest nietknięty, aż dzwoni. I tak jest jeszcze w trzech innych miejscach. Właśnie takie powierzchniowe tylko.
Po każdej wojnie budynek wymagał remontów. Te apanaże, które powinny spływać z posiadanych nieruchomości, haczyły się gdzieś po drodze albo były w ogóle nie trafiały do tego miejsca. W tym samym czasie powstała Akademia Jezuicka w Poznaniu i jakby zdominowała w tym czasie bardzo podupadłą akademię, do tego stopnia, że została akademia zamknięta, a cała ogromna i wartościowa biblioteka została przeniesiona do kolegium jezuickiego. Budynek potem służył archidiecezji częściowo na seminarium duchowne, częściowo na bursę dla studiującej młodzieży, a w latach 20. po generalnym remoncie kardynał Dalbor erygował w tym budynku archiwum archidiecezjalne. Muzeum w tym czasie było gdzie indziej, przez 5 lat eksponowało swoje zbiory na Zamku Cesarskim, a po powrocie na Wyspę Tumską właśnie zostało zlokalizowane w tymże budynku, ale tylko na parterze, co było oczywiście szalenie ciasne.
Tak, to za sprawą reportażu Marcela Skierskiego przenieśliśmy się do Muzeum Archidiecezjalnego, po którym oprowadzał nas bohater dzisiejszego Arsenału Kultury, zmarł niedawno ksiądz profesor Marian Lewandowski. Jeśli Państwo myślą, że ten reportaż wywołał tutaj w studio jakieś szlochy, łzy, to mylą się Państwo, dlatego że uśmiech na twarzach moich gości, przypomnienie głosu księdza prałata i od razu tutaj jakieś anegdoty znowu się poprzypominały w związku z postacią księdza prałata, pani kustosz Aleksandra Pudelska.
No, tych anegdot i powiedzonek, które nas zawsze wszystkich zresztą radowały i śmieszyły, to byłoby wiele. Taka najbardziej popularna, którą można tak powiedzieć, to miało takie swoje powiedzonko: nigdy się pani lub panu nie odwdzięczę. I to było takim tonem powiedziane, że jakby on nigdy nie miał zamiaru.
To takie mrożące krew w żyłach bardziej niż anegdotyczne.
Bo to powiedzenie miało ciąg dalszy. On rzadko wobec wszystkich je wypowiadał, bo wiedział, że nie może sobie na to pozwolić, bo to było: nigdy się panu nie odwdzięczę, więc nawet nie będę próbował. To tak.
No właśnie, także no mnóstwo było takich najróżniejszych sytuacji.
A co z tym mopsem, który był u niego na biurku? Bo to też w czasie reportażu Państwo tego nie słyszeli, ale tutaj nasi goście o tym rozmawiali.
Różni rzemieślnicy, wykonawcy przychodzili właśnie na najróżniejsze tam rozmowy i konsultacje do księdza prałata. I przyszedł też kiedyś taki wytwórca figur, można powiedzieć, betonowych, polanych takim rodzajem jakiejś chyba żywicy czy metalu, który udawał jakiś metal, albo mosiądz, albo brąz i tak dalej. I wystawił jemu na biurko takie różne figurki, tam między innymi byli święci, mnóstwo, Matka Boska i tak dalej, i tak dalej.
Takie pobożne.
Przede wszystkim pobożne. I na końcu samym wyszedł takiego psa, właściwie to był taki buldog, coś w tym stylu taki mam. I strasznie był zaszokowany, jak ksiądz Lewandowski wybrał właśnie tego psa. Bo on mówi, że on mu się tak podoba, on sobie położy na biurku i leżał przez wiele lat na biurku. I od czasu do czasu, chcąc też zaszokować wchodzącego, mówi: to proszę pogłaskać mojego psa. Także to właśnie takie były z nim.
Jedną z ostatnich osób też, która tak gruntownie rozmawiała i głęboko z księdzem prałatem Marianem Lewandowskim, był Piotr Drozdowicz. Razem właściwie napisali panowie, że tak mogę powiedzieć, książkę, która otrzymała nagrodę imienia Józefa Łukaszewicza. Książka Między muzeum a prezbiterium. Książka rozmowa z księdzem Marianem Lewandowskim.
Tak, bardzo też mieliśmy przy okazji tej pracy nad książką.
Wydana w grudniu 2017 roku, czyli też naprawdę
bardzo świeżo.
Bardzo, bardzo niedawno.
Od razu przechodzę. Praca nad książką dla nas była okazją do przeróżnych historii i też zabawnych. I stwierdziliśmy obaj, że nigdy książek nie pisaliśmy, więc możemy się za to zabrać. Dla mnie jest to fenomen w ogóle, że ksiądz Marian się... Ja mówię ksiądz Marian, nie miałem służbowego stosunku do księdza prałata, więc łatwiej mi może, że się w ogóle zgodził na tą rozmowę. Ponieważ on był rzeczywiście człowiekiem skromnym. Ale to takim głęboko skromnym, że pewne rzeczy, które były związane z jego osobą, z jego historią, wydawały się dla niego... jakby powiedzieć, on myślał, że to nie powinno nikogo zawracać głowy, na tyle żył sztuką, realizacjami sakralnymi, że no to ja oczywiście przygotowałem te pytania bardzo wnikliwie, też się mocno przygotowałem, wiele spotkań odbiliśmy z nagrywaniem tekstu tych wypowiedzi. I wydawało mi się, że właśnie wtedy poznałem księdza bliżej. Ja znałem księdza Mariana już, teraz liczyłem sobie, 20 lat. Pierwsze spotkanie i to było bardzo poważne spotkanie, na bardzo poważnym szczeblu.
Pierwsza spowiedź?
Nie. Było to spotkanie artystyczne. Tu była mowa o sztuce współczesnej. Ja jako dyplomant Akademii Sztuk Pięknych... zamarzyłem sobie zrobić fresk, szukałem ściany. Okazało się, że znalazłem budynek świetny na osiedlu tysiąclecia i kolejne odkrycie, że jest to budynek kościelny, więc skierowano mnie automatycznie najpierw z Urzędu Miasta, potem do księdza Mariana Lewandowskiego. I był tak to współczesny rysunek, już taki kompozycja i co mnie najbardziej zaskoczyło, że ksiądz Marian potraktował ten projekt bardzo poważnie. Bardzo poważnie. Powiedziałbym bardziej poważnie niż moi profesorowie i cała kadra moja.
A był pan wtedy bardzo młodym człowiekiem, po studiach 20 lat, 22?
Właściwie na 5. roku. I to było takie zdarzenie, gdzie ciągle o tym myślałem, bo też jako artyści my mamy takie, że tak powiem, trudne spotkania z komisją, bo wiele projektów jest bywa, myślę, że wielu artystów ma to doświadczenie, odrzucanych po prostu.
A mówimy o tej komisji budowlanej i konserwatorskiej.
Tak, ta komisja czasami odrzuca projekty.
Do spraw sztuki sakralnej, której ksiądz Marian Lewandowski przez 40 lat był członkiem.
Członkiem, sekretarzem, tak. I ta komisja czasami odrzuca nasze artystów projekty i my jesteśmy czasami święci oburzeni. I co właśnie takiego niesamowitego było, że ksiądz Marian Lewandowski przede wszystkim się interesował człowiekiem. Sztuka, te projekty, to były często pretekstem do spotkania i niesamowite rozumienie artysty. To między nami się wywiązała jakaś taka, na pewno relacja uczeń-mistrz. To było pierwsze.
Aż niesamowita między historykiem sztuki a artystą. To często paradoksalnie jest rozdźwięk między tymi dwoma funkcjami nawet.
Być może ja może szukałem kogoś, kto będzie gdzieś tam jakoś też takim duchowym, prawda, wsparciem. I się okazało, że to spotkanie właśnie bardzo szybko przeradzały się w bardzo głębokie rozmowy na temat kondycji sztuki, na temat, no takie poważne tematy i oczywiście przeplatane wspaniałymi żartami. To są takie szarmanckie żarty były z klasą taką, no, której właściwie już nie spotyka się.
W ocenie jury konkursu o nagrodę imienia Józefa Łukaszewicza książki między Muzeum a Prezbiterium jest takie zdanie, że książka ta porusza tematy dla historii sztuki fundamentalne. Fundamentalne. Jak ksiądz prałat Marian Lewandowski na sztukę generalnie patrzył i co dla niego w sztuce było fundamentalne?
Ja myślę, że wszędzie widział, chciał widzieć iskrę Bożą, tak? To znaczy, że przez różne dzieła, różnych artystów, różne style i nawet trudne realizacje, o których tu była mowa, Czerwone Matki Boskie, tak? Że on mimo wszystko wierzył, miał takie zaufanie, jakby szukał wszędzie, we wszystkim tej iskry Bożej, tak? On to nawet gdzieś tam tak w tej książce sformułował. Ja myślę, że trudno mi teraz jakby mówić, bo właściwie w tej książce udało mi się, mam taką drobną satysfakcję, można powiedzieć, opatrzność tak nas jakoś spotkała, że udało się zamknąć tą książkę. Wydawnictwo Świętego Wojciecha wspaniale to wydało też, bo to też jest ważne, prawda, że temat artystyczny. Ale znałem księdza, miałem rzeczywiście nieraz takie poważne, nawet buntownicze nastawienie gdzieś tam w jakichś tam latach spotkania z księdzem Marianem i co.
Czy on był obecny w pana drodze artystycznej? Czy można powiedzieć, że miał jakiś na nią wpływ, oprócz powiedzmy podpowiedzi, jak dobry fresk załóżmy powinien wyglądać, albo od strony historyczno-artystycznej?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że bezpośrednio nie, ale
gdzieś
tak.
Był z tyłu, gdzieś taki obecny, gdzieś z tyłu głowy, czuwający? I
to jest sprawa chyba czegoś, wzór pokory. A dla nas artystów to jest...
No, rzecz bezcenna.
Bezcenna, rzadka, ale i rzadka.
Bezcenna, tak, zgadza się. A czy był taki moment, kiedy ta wspaniała postać, wydaje się bez skazy, wchodziła w jakieś konflikty? Jak te konflikty załatwiała? Czy było coś takiego, na czym on zdecydowanie chciał postawić kropkę nad i żeby jego zdanie było tutaj najważniejsze, a pracownicy w jakiś sposób Muzeum Archidiecezjalnego jednak widzieli to inaczej? Zapytam kustosz Aleksandrę Pudelską.
ustępował często. Nie był ksiądz prałat przebojowy. To trzeba mu, może jako plus, czasem jako minus, bo czasami chcielibyśmy, żeby właśnie taką jakąś energią, decyzją bardzo poważną i taką, ja tu dyrektor chcę, żeby tak było. A on tak nie robił. On trochę mówił, no chcecie, to będziecie tak mieć. I to czasami nas trochę... No sprawiało, żeśmy byli my może bardziej źli niż on, bo on sam to mówi tyle lat, a ja nie pamiętam, żeby on kiedyś był jakoś zły. Był smutny, był rozdrażniony czasem, tak, ale tak, żeby wybuch, stracił panowanie nad emocjami, to mi się nie zdarzyło.
No to może nad kobietą, nad panią kustosz nie, ale może tutaj młody pracownik, Michał Błaszczyński,
nie,
młody to... chłopak tam czasami oberwał od księdza prałata za coś.
Nie zdarzyło się.
Nie, siłę szukam jakiś.
Tak, ale to tak jest. Nie, rzeczywiście tak nie było.
Myślę, czyli wychowanie przez łagodność i przez miłość jest możliwe.
Ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani kustosz. My bardziej chcieliśmy, żeby on czasami tupnął nogą, a on tego nie robił i nie potrafił. A to wynika z tego, co powiedział Piotr, z takiej łagodności, jakby szukania w drugim człowieku jego historii, że każdy ma swoją opowieść. I to chyba z tego wynika. To znaczy, tak myślę, że z tego to wynikało. On działał czasami tak i trochę... On działał uspokajająco. Bo znowu ja się bardzo często zapalałem jako człowiek taki czasem temperamentny.
Podnosił pan głos na dyrektora,
nie,
tak?
Nie, to nie tak. Ja podnosiłem głos na sytuację jakoś. Że ja się tak gorączkowałem, że jak to tak? A tak nie można, bo że jak to tak jest? I on czasami w to wchodził, ale tylko po to, żeby mi potem podprowadzić, żeby się uspokoić, że to jakoś tak, nie jest, że to nie tak źle wcale. Więc tak, on się czasami tak troszkę wzburzył, ale nigdy to nie była jakaś sytuacja trudna, konfliktowa, nie. To zupełnie nie. A jak była taka, to on to bardzo szybko rozbrajał, wchodząc w anegdoty i w żart. To tak robił. Kiedy dochodziło do takich, kiedy został postawiony wobec jakiejś konfliktowej sytuacji, albo musiał właśnie w tych różnych komisjach, sytuacjach trudnych, musiał jakoś reagować, żeby, bo też pamiętajmy o tym, że on, ksiądz prałat, jeżdżąc po kościołach archidiecezji, widząc różne realizacje, konserwacje, realizacje współczesne, on czasami się był takim rodzajem piorunochronu między urzędem konserwatorskim a parafią czy proboszczem. No bo jedna i druga strona, czyli konserwator musi czegoś pilnować, a parafia czegoś tam chce, żeby coś wyglądało tak, a nie inaczej. I tam wielokrotnie dochodziło do spięć. A on właśnie tym spokojem, wytłumaczaniem pewnych sytuacji umiał się znaleźć po jednej i po drugiej stronie. Dlatego właściwie on charakterologicznie jest niezastępowalny. Bo wiedzą, doświadczeniem, no to można tego się nauczyć. Ale tym sposobem patrzenia na problem i próbowania znalezienia racji gdzieś środka, nie okopywania się na jakichś sytuacjach, to myślę jest rzecz niezwykle trudna.
Piotr Rozdowicz.
Idąc do studia myślałem, że prawdopodobnie skonstatuję to, że po prostu ksiądz prałat jest niezastąpiony, nie do zastąpienia i myślałem, że to jest banał. Jednak szerzej patrząc na tą sprawę, zamyka się pewien etap też w naszej kulturze, w polskiej, ponieważ ksiądz Marian łączył stare z nowym. I to niezwykle. Ciągle odnosił wszystko to, co stare, do nowego i był ciągle otwarty na nowe. Pomimo tych nowych trendów w sztuce i trudnych, zawsze gdzieś szukał tego złotego środka. I właśnie myślę, że w tym momencie tracimy pewien związek, bo też wspominał o profesorze Torwircie, który z Wileńszczyzny podchodził i dla księdza Mariana pewne doktryny konserwatorskie były po prostu bardzo ważne i pewne traktowanie dzieła sztuki w ogóle. To są takie rzeczy, które ja żałuję, nie wiem jak to z perspektywy kuli będzie wyglądać, ale że przy księdzu Marianie nie był jakiś ktoś, asystent, który by przez ileś lat tam po prostu z nim jeździł, bo to jest najważniejsze, najtrudniejsze. Bycie w tych miejscach, gdzie tak jak tutaj mówimy, bo są naprawdę konflikty, bo my artyści też jesteśmy często bardzo emocjonalni i bronimy swoich projektów. I jakby po napisaniu tej książki, wrócę do książki, ja w ogóle zachęcam do tej książki, bo to jest taka historia opowiedziana pięknym językiem. Tam są też komentarze do dzieł mojego autorstwa.
Książki Między Muzeum a Prezbiterium, książka Rozmowa z księdzem Marianem Lewandowskim.
Wydawnictwo Święty Wojciech, tak? Wydawało mi się, że po napisaniu książki nasza znajomość się właściwie wygaśnie czy zakończy. I właśnie się stało coś dokładnie odwrotnego. Dopiero po napisaniu, zamknięciu tej książki, intensywność naszych intelektualnych i artystycznych rozmów była po prostu dynamizm niesamowity. To jest kilka spotkań. Ja ostatnio się spotkałem...
Gdyby ksiądz prowadz żył, to powstałaby druga na przykład książka?
Nie wiem, czy ja bym się odważył, ale w każdym bądź razie to pokazuje, bo ksiądz jak został na emeryturze, zaczął mieć czas. I moje ostatnie spotkanie w muzeum to w pięknej sali na górze między obrazami, tam Wyczółkowski za plecami na zabytkowej sofie. 3 godziny rozmów i to o ideach, o tych co, o takich sprawach no, ogólnych i po prostu ksiądz Marian się zapalał i rzeczywiście to, ja myślę, że to jest taki punkt zwrotny dobry. Myślę o jakiejś formie misji księdza Mariana, że jednak gdzieś ta misja była i jak my zdołamy ją odczytać, nie wiem w jakiej formie, ale myślę, że warto, nawet ja osobiście spróbuję o tym pomyśleć, tak?
Czy jest jakaś szansa, pani kustosz, na to, żeby myśl księdza prałata, to jego patrzenie na sztukę, zwłaszcza to, o czym powiedział tutaj Piotr Drozdowicz, ta umiejętność połączenia starego z nowym, łączenia starej sztuki z nową sztuką, czy ta myśl ma szansę kontynuacji?
W tej chwili to nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Na pewno trzeba będzie spróbować znaleźć kogoś, kto będzie chciał i umiał poprowadzić jak gdyby w tym stylu jeszcze też tą działalność. No na razie wśród osób, które znam ze środowiska, no jeszcze nikogo takiego bym nie wymieniała, nie sugerowała, ale mam nadzieję, że mimo wszystko znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił też właśnie zadbać zarówno wielką, starą i nową sztukę.
Jedno zdanie jeszcze dorzucę, bo przy okazji książki miałem możliwość pogrzebać po archiwum i po magazynie muzealnym i ksiądz Marian Lewandowski zbierał sztukę współczesną. Pomimo braków lokalowych, także muzeum ma potencjał.
W Muzeum Arcydiecezjalnym ta sztuka współczesna też jest, nie tylko na wystawach czasowych, tylko ona gdzieś tam się też pojawia przecież, prawda?
Tak, mamy, jeszcze mogę tak powiedzieć, taki zwyczaj, że jeżeli robimy wystawę współczesnemu artyście, to prosimy, żeby jeden, a najlepiej dwa dzieła zostały w muzeum w zbiorach. Udawało się dotychczas takie rzeczy po kolei robić. Nawet chyba 2 lata temu mieliśmy właśnie w czasie Nocy Muzeum wystawę tych obiektów, które zostały u nas i całkiem ładnie się to wszystko zebrało. Także na pewno będziemy to kontynuować.
Czyli jakieś wizje przyszłości optymistyczne są, a ja tak pod koniec z dreszczykiem jeszcze zapytam Michała Błaszczyńskiego, czy w takim razie są jakieś zagrożenia, czy w związku z tym, że postać księdza prałata Mariana Lewandowskiego jest niezastępowalna od strony takiej charakterologicznej poprzez właśnie to godzenie, tę umiejętność łączenia starego z nowym, czy teraz możemy to odczuć, że nowo powstające obiekty sakralne w Poznaniu jakoś nas zaskoczą bardziej niż nas zaskakują teraz, bo i tak teraz nas potrafią często zaskoczyć.
To jest trudne pytanie. Może tak.
W którym kierunku to zmierza bez księdza prałata?
Skoro ksiądz Lewandowski jest już po tamtej stronie, to nam nic nie grozi, bo on teraz może o wiele więcej. I to chyba tak trzeba powiedzieć, bo on by tak powiedział, myślę, o sobie. Natomiast jeszcze można się wtrącić. To był człowiek takich, i też takich ludzi już nie ma, ale czas się zmienia i po prostu tak musi być. On potrafił na telefon zadzwonił jakiś złotnik, artysta, no ktoś się zadzwonił i on potrafił mu na telefon powiedzieć, jak on ma to zrobić. Jak wejść w formę, jak coś tam wydobyć, jak coś zmienić. Potrafił sobie narysować to sam. Także to są takie umiejętności, które o tyle już ich nie ma, że my ich nie uczymy. Że ich się nie uczy, może tak.
Umiejętności warsztatowe.
Tak, umiejętności warsztatowe. I jeżeli szukam obaw, no to może to jest obawa, chociaż na wszystko, wszystko można, wszystkiego się można nauczyć, w tym sensie, że można sobie rysować w komputerze chociażby, czego ksiądz Prat do końca nie robił. I te projekty, które on zatwierdzał, albo które korygował, albo które robił, on, zdziwicie się państwo, on to robił albo ręką, tak z wolnej ręki, albo za pomocą linijki na papierze milimetrowym, odrysowując, robiąc odcinki okręgów od talerzyków. Bo on to widział, jak mu się musi to ułożyć na kartce, żeby to było dobrze, żeby ten rysunek był zrozumiały.
Nasz program już dobiega
patrzymy na zegarek,
końca, tak. Ale wyobraźmy sobie tutaj w studiu, że te fale radiowe to jest takie, takie urządzenie, które nam pozwoli powiedzieć po jednym zdaniu do księdza prałata i ksiądz prałat nas teraz na przykład słucha, to co byście państwo powiedzieli? Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie mogłam poznać osobiście, bo to widzę wyjątkowa postać, ale widzę nadzieję na spotkanie właśnie w książce Piotra Drozdowicza. To ja mówię.
Jak się dowiedziałem o śmierci księdza Mariana, do żony w domu powiedziałem: księże Marianie, to teraz nam pomóż. I to było takie spontaniczne, że te wszystkie sprawy, które są trudne, to co mówi tutaj właśnie...
To Piotr Drozdowicz, a Michał Baszczyński?
Michał właśnie.
Ojej, znaczy to powiem dziękuję. Proszę i przepraszam. Przepraszam, że się coś tam nie udało. Dziękuję za to, czego się nauczyłem. No i proszę, że tam czasem spojrzał łaskawie.
Pani kustosz Aleksandra Pudelska. Wróć!
Tak, na pewno wróć. Na pewno będzie, zwłaszcza chyba mnie, jego brakowało. Ale wierzę, że w niebie jest mu dobrze i że zadba o to, żeby w muzeum się działo równie dobrze albo jeszcze lepiej.
Miejmy taką nadzieję. Bardzo dziękuję. To był Arsenał Kultury. Dobranoc. Krystyna Różańska-Golgolewska.